Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
A teraz naszym gościem Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A przed nami cały pakiet ustaw, można powiedzieć, doczekaliśmy się projektu pakietu ustaw. Nie wszystkie jeszcze są opublikowane w takiej wersji, jak być powinny, na stronach Sejmu albo na stronach Rządowego Centrum Legislacji, no ale jest zapowiedź, jedna uchwała, jedna ustawa o zmianie ustawy zasadniczej, o zmianie konstytucji i dwa projekty ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Do tego jeszcze ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednym słowem, minister Bodnar pokazał istotną część, może i większość swojego pomysłu na wymiar sprawiedliwości. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała Sejmu, która ma pokazać, ma wyrazić wolę polityczną, że Trybunał nie jest Trybunałem, tylko jest Trybunałem Julii Przyłębskiej, a jego orzeczenia w istotnej części będą nie obowiązywać zdaniem rządzących. Co to jest za uchwała i jak ją wpisać w porządek prawny i w tradycję praworządności?
No cóż, jest to, tak jak sam tytuł wskazuje, tego aktu woli większości sejmowej uchwała. Uchwała jako taka z punktu widzenia hierarchii źródeł prawa określonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jej tam nie ma. Po prostu w związku z tym jest to jakiś akt odnoszący się do woli większości parlamentarnej, który nie może kształtować w jakikolwiek sposób praw i wolności obywatelskich. Zasadniczo uchwały dotychczas dotyczyły kwestii na przykład związanych z obchodem jakiejś rocznicy, wyrażenia jakiegoś stanowiska wobec, nie wiem, śmierci wybitnej osoby, czy tego typu rzeczy. Uchwały w założeniu nie mogą ukształtować w żaden sposób sytuacji prawnej obywateli, no w związku z tym dotyczyły raczej takich kwestii rocznicowych. Ta uchwała ma mieć zupełnie inne, albo dotyczyły kwestii wyborczych, tak? To znaczy Sejm od czasu do czasu dokonuje wyboru, tak?
Poprzez
uchwały. No, ale to wtedy ma określony cel, ma określoną podstawę prawną.
Najczęściej w Konstytucji.
Najczęściej w Konstytucji, tak. No bo Sejm jako ciało zbiorowe musi się wypowiadać, no tak jak to Konstytucja kształtuje, no tylko ustawy są zastrzeżone dla obowiązków czy uprawnień obywatelskich. Uchwały takich kwestii nie powinny dotyczyć. Od jakiegoś czasu zaczynają dotyczyć. To jest pewne kontinuum myśli koalicji 13 grudnia. A żeby, korzystając z tego, że uchwała nie jest źródłem prawa, w związku z tym no, nie trafia do prezydenta, który może mieć przecież swoje zastrzeżenia, próbować zastępować ustawy uchwałami i w ten sposób kształtować sytuację prawną obywateli, co z punktu widzenia Konstytucji jest absolutnym nonsensem i przed tym czasem, który teraz przeżywamy, przed tymi rządami nikt tego nie próbował. Teraz próbuje się to zrobić no, z przyczyn czytelnych, myślę, dla każdego, nie tylko prawnika, skoro prezydent publicznie wyraża zastrzeżenia co do określonych pomysłów tej większości rządowej, no to po to, żeby uniknąć kontroli prezydenckiej, która może przecież nastąpić i skutkować czy to skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego, czy wetem prezydenckim, no to wtedy się próbuje obejść ustawę uchwałą. Treść tegoż przedłożenia jest oburzająca, ponieważ Sejm zajmuje się tam tanią publicystyką momentami, przynajmniej w tym projekcie. No i zajmuje się tym, czym nie powinien się zajmować, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, który składa się z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy do sędziowie zostali wybrani i mają określone kadencje, to zgodnie z zasadą podziału władzy, no, władza ustawodawcza, jaką reprezentuje Sejm, nie powinna się wtrącać w rzeczy zastrzeżone dla władzy sądowniczej, nawet tak specyficznej jak Trybunał Konstytucyjny. Nie ma innego organu, który mógłby w sposób autorytatywny rozstrzygać kwestie związane ze statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z tym, kto jest sędzią, a kto nie jest, kiedy mu kadencja wygasa, niż sam Trybunał Konstytucyjny. Takiej sytuacji nie mamy. W Trybunale Konstytucyjnym nie ma takiej dyskusji w formie przewidzianej prawem co do legalności powołań niektórych sędziów. No, Sejm zaczyna się tym zajmować w formie uchwały. Można powiedzieć tak, no, ta uchwała ma taki sam skutek prawny, jak uchwała na przykład na temat tego, że Ziemia jest płaska, a nie kulista. No, Sejm może wszystko, tak, tylko z punktu widzenia skutków jest to zupełnie pozbawione znaczenia. Rozumiem, że skutek ma być polityczny. Wolałbym się wypowiadać jako prawnik. Od strony prawnej to nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia, ale to dla pana sędziego, jako dla prawnika, ale dla polityków to już znaczenie ta uchwała mieć będzie i to całkiem daleko idące. Projekt uchwały o Trybunale Konstytucyjnym będzie miał takie skutki polityczne, a może i polityczne prawne, tak to widzą rządzący. Wyroki z udziałem osób nieuprawnionych będą nieważne. Tak to sobie wyobraża większość rządząca. Sam pan minister Bodnar zapowiada jeszcze kolejną ustawę ramową, która by w sposób legislacyjny, ustawowy szeregowała, które wyroki Trybunału będą dalej obecne w obiegu prawnym, mówiąc w cudzysłowie, a które będą z tego obiegu usuwane. To ja na początek proste pytanie, jak się usuwa technicznie wyrok Trybunału, żeby on przestał swoje skutki prawne rodzić dla decyzji sądów, dla innych uchwał, dla całego ekosystemu prawnego? Bo to ciekawa koncepcja.
Jedyny pomysł, który mi przychodzi jako prawnikowi, to taki, że zmieniamy konstytucję, usuwamy z niej przepis, zgodnie z którym wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, nie podlegają jakiejkolwiek kontroli przez kogokolwiek. No i wpisujemy jakiś inny przepis do tej konstytucji, który by jakiś tryb usuwania z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego określonych orzeczeń regulował. Mogę to sobie wyobrazić, ponieważ ustrojodawca może niemalże wszystko. No, jeżeli koalicja 13 grudnia zbierze większość konstytucyjną i coś takiego przeprowadzi, to jakkolwiek nie jestem specjalistą od prawa konstytucyjnego, to wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że byłoby to dopuszczalne, bo kto nadaje ustrój? No, ten, który uchwala konstytucję. Kto zmienia ten ustrój? No, ten, który zmienia konstytucję. Jest to tryb bardziej skomplikowany. Trzeba pozyskać większą liczbę głosów za. Ale oczywiście ustrój nie jest niezmienny. Konstytucję mamy dzisiaj taką. Kiedyś mieliśmy inną. Ona była... rzadko, ale zmieniana wtedy, kiedy na przykład trzeba było przepisy o ekstradycji zmienić, żeby europejski nakaz aresztowania wprowadzić, więc konstytucja ma w sobie procedurę zmiany. W związku z tym proszę bardzo, przedłużcie, panie i panowie posłowie, czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, projekt zmiany konstytucji, który będzie tej kwestii dotyczył, i wówczas mogę sobie wyobrazić eliminowanie w jakiś tam sposób orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, tylko z tego wielopaku uchwało-ustawowego, który został zaprezentowany, no nie wynika, że tam jest wola załatwienia tego w sposób legalny, czyli poprzez zmianę konstytucji, tylko jest przyjęcie a priori założenia, że niektórzy sędziowie nam się nie podoba i nie wiem, nazywamy ich neosędziami czy nielegalnymi sędziami. Prezes Przyłębska się nie podoba, w związku z tym deprecjonujemy osobę prezesa, jakoś tam określając tegoż prezesa jako nielegalnego, tak, albo nie prezesa.
ustaw. Projekt ustawy o Trybunale, które to wyrazi. I tam, jak rozumiem ze słów, bo to cały czas, jak podkreślam, jeszcze nie znamy projektów, ale słowa są takie polityków. W uzasadnieniu sprecyzowano, że chodzi o 3 osoby oraz ich następców wybrane jeszcze w roku 2015 w miejscu prawidłowo wybranych uprzednio 3 sędziów. To jest doprecyzowanie osób nieuprawnionych do orzekania w tej ustawie, czyli jak rozumiem, każdy wyrok, który zapadł z tymi sędziami, najpierw tymi pierwotnie wybranymi, potem 2 osoby weszły na ich miejsce, że to wszystko będzie uznane za nieprawne. To będą dziesiątki. Ile to będzie orzeczeń? Kilkanaście?
A chyba tego jest więcej.
Kilkadziesiąt?
Co najmniej, jak sądzę, bo tam chodzi bodajże o 5 sędziów, 3 aktualnie urzędujących i świętej pamięci sędziów Ciocha i Morawskiego, którzy spotkali się z tak potężną nagonką medialną i naciskiem, że przypłacili to życiem. No nie jestem lekarzem, żeby o tym orzekać, ale takie głosy z otoczenia ludzi, którzy ich dobrze znali, pojawiły się.
Wyrok sprzed 8 lat, no, który już wszedł w obieg prawny, który albo 7 lat, wszedł konkretne skutki, nie tylko prawne, ale także materialne na podstawie tego wyroku zapadły. I teraz co, pan minister Berek, szef Centrum Legislacji, będzie brał korektor i wymazywał z monitora polskiego te wyroki i kolejne ustawy, które na podstawie tych wyroków padły i wyroki sądów, które zapadły na podstawie tych wyroków, też będzie unieważniony. Ważnie, a przecież to jest absurd.
Nie wiem, podejrzewam, że jak to może podejrzewam, że to będzie taka sama logika, jaką mamy logikę w tych zapowiedziach i projektach, które mówią na przykład, że będziemy ponownie kilku tysięcy sędziów weryfikować, ale nawet tych, co do których mamy podejrzenia, ich brzydko nazywamy neosędziami, to ich wyroki są w porządku, tak? Więc może i tutaj będziemy mieli jakieś dwójmyślenie i może niektóre skutki, które, nie wiem, zostaną ocenione przez organ weryfikujący, nie wiem jaki, może to będzie minister Berek właśnie, albo premier sobie siądzie z tym korektorem, może niektóre zostaną zaakceptowane, a inne nie będą zaakceptowane. Trudno powiedzieć, patrząc na to z trochę szerszego planu, ci ludzie, przede wszystkim minister sprawiedliwości, no i prezes Rady Ministrów, z którym to wszystko musi być uzgadniane, kontynuują dzieło destrukcji polskiego systemu prawnego po kolei, nie zważając na konstytucję, nie zważając na przepisy ustaw, przejmują kolejne instytucje albo usiłują je przejąć. Zapowiadają przecież jeszcze kolejne i prezesa NBP-u chcą wyprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może to za daleko idące, ale gdybym źle Polsce życzył, to bym takich właśnie ludzi w tym miejscu zainstalował, ponieważ oni niszczą porządek prawny, oni niszczą porządek społeczny w ten sposób. Nikt z nas, niczego, obywateli nie będzie pewien, bo konstytucja niby jest, ale jej nie stosujemy. Niby jest Trybunał, ale niektóre orzeczenia Trybunału to jednak są B i należy je wyrzucić do kosza albo poprawić korektorem. Sądy są, ale są też w tych sądach i sędziowie, i neosędziowie. Są prokuratorzy i są neoprokuratorzy. Chaos rozlewa się na kolejne dziedziny życia społecznego, a oni się nie przejmują, jeżdżą do Brukseli, otrzymują poklepywania po plecach i są z siebie bardzo zadowoleni. Zresztą ja na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo z doniesień medialnych wynika, że pan minister Bodnar pojechał do Brukseli, poopowiadał na temat swoich projektów i uzyskał akceptację ze strony komisarz Jurowej, ze strony komisarza Reintersa, że tak właśnie macie robić, tak przywracać praworządność, towarzyszu Bodnar. Więc jeżeli tak to wygląda, a skądinąd polscy posłowie jeszcze nie znali tych projektów, bo dopiero się teraz dowiadują. No, tylko jeden dotyczący zmiany ustawy o KRS-ie był znany. No to przepraszam, to chyba coś jest nie w porządku. To najpierw się pokazuje projekty jakimś nadzorcom z Brukseli. Jak się uzyska akceptację, to się wtedy przynosi do polskiego parlamentu. No przecież to jest jakiś nonsens.
Panie sędzie, naszym gościem Łukasz Piebiak. A jeszcze wróćmy do projektowanej ustawy zmiany konstytucji. No znamy tą procedurę z ustawy zasadniczej, jak się ją zmienia, więc szanse są nieduże, ale pewna idea tam się pojawiła. Tak ma być to zapisane w uzasadnieniu projektu, którego jeszcze nie znamy, dopiero poznamy pewnie za kilka godzin, może już nawet teraz się pojawiło na stronach rządowej legislacji w trakcie naszej rozmowy. Praktyka ustrojowa wskazuje bowiem, że rozproszona kontrola konstytucyjności sprawowana przez sądy w trybie bezpośredniego stosowania konstytucji przyczynia się do wzmocnienia gwarancji konstytucyjnych oraz ochrony praw i wolności jednostki. Co to jest za pomysł? Rozproszona kontrola konstytucyjności. Pan sędzia jako sędzia będzie teraz mógł wyrokować, jaka ustawa jest zgodna, jaka jest niezgodna z konstytucją. Będzie pan teraz bardzo ważnym człowiekiem za chwilę.
No, będzie,
jeszcze
no,
ważniejszym będzie, niż pan sędzia jest w tej chwili.
Jak wejdę na salę, to rzeczywiście, przyjmując tę optykę, będę mógł w konkretnej sprawie zastąpić Trybunał Konstytucyjny i stwierdzić, nie, ja tego przepisu nie zastosuję, bo ja go tutaj na potrzeby mojego rozstrzygnięcia uznaję za sprzeczny z konstytucją. Idea rozproszonej kontroli konstytucyjnej pojawiła się nie dzisiaj i nie wczoraj. Była to idea gdzieś tam dyskutowana w świadku prawniczym, także w świadku sędziowskim. Nie powiem, że jest to nowość. Tyle, że wtedy, kiedy to było 10-20 lat temu i kiedy były takie pomysły, że no właśnie tak należy wzmocnić stosowanie konstytucji, że każdy sędzia będzie stosował tę konstytucję, a nie tam tylko sędziowie czy członkowie Trybunału Konstytucyjnego, to kto dobitnie w swoim orzecznictwie i nie tylko w orzecznictwie, także, no bo to często z reguły profesorowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, także w literaturze, mówił, to jest niedopuszczalne, to jest zamach na kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Kontrola zgodnie z polską konstytucją, konstytucyjności ustaw jest skoncentrowana w Trybunale Konstytucyjnym i to jego orzeczenia są ostateczne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby każdy sędzia, dokonując własnej oceny, stawał się sędzią konstytucyjnym. To nie był ten Trybunał i ci sędziowie, których dzisiaj się tam kwestionuje, tych powiedzmy trzech sędziów i dwóch, którzy już nie żyją. Nie, to był Trybunał, który, jak rozumiem, budzi najwyższą akceptację tych, którzy dzisiaj takie przedłożenia kierują, ponieważ no, to był Trybunał Rzeplińskiego, to był Trybunał Cola i
który
oni wtedy mówili, nie ma
kompetencji,
nie,
ale tak, też kompetencji polityków, kompetencji Sejmu, Senatu i Prezydenta, czyli ciał wyłanianych w powszechnych wyborach. Ja wiem, że pan sędzia jest prawnikiem i sędzią do tego, więc od polityki trzeba trzymać się z daleka, ale jednak nasuwa się pytanie, jaka będzie ranga wyborów, czy to prezydenckich, czy to parlamentarnych, przy tego typu rozszerzonej kontroli konstytucyjnej, kiedy każdy sędzia będzie mógł każdą ustawę ocenić właśnie według własnej oceny, własnego widzimisię, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy ona obowiązuje, czy nie obowiązuje.
A to jest problem ogólnoświatowy, to znaczy i ogólnoludzki, że ludzie lubią władzę. Sędziowie od tych pokus nie są wolni. W związku z tym nie tylko w Polsce, ale i w krajach szeroko pojętego Zachodu mamy do czynienia z czymś, co bywa określane jako sędziokracja. To znaczy a furda parlamenty, furda tam jakiś prezydent czy król. Sędzia będzie ostatecznie decydował, co jest prawem, a co nie jest prawem, co jest prawem dobrym, zgodnym z konstytucją, co nie jest.
I w tych zapowiedziach pan sędzia widzi taki...
Ależ oczywiście, że tak, tylko mówię, znowu wracamy do tego. Gdybym życzył Polsce źle, to bym grał na jej rozbicie. Gdybym życzył Polsce źle, to bym grał na to, żeby 10 tysięcy sędziów ponad, których mamy w Polsce, mogło według własnych preferencji, także światopoglądowych, czy nawet politycznych, dokonywać ocen konstytucyjnych, a na wybór tychże sędziów, ci sami, którzy to przedkładają, chcą, żeby społeczeństwo nie miało żadnego wpływu. Tak,
bo opublikowaną ustawę tu na naszym stole leży o zmianie Krajowej Rady Sądownictwa.
Przecież chodzi o to, żeby rządziła sędziokracja, żeby zablokować suwerena, żeby jeżeli przy kolejnych na przykład wyborach zechce wybrać taką większość, która nie będzie akceptowana przez tych, którzy dzisiaj rządzą, to my będziemy załatwiać pewne sprawy za pomocą zaprzyjaźnionych sędziów, którzy mają taki światopogląd, a nie inny. Spójrzmy na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oni mówią dość otwarcie od wielu lat, że jak integracja spowalnia, bo się tam zaczynają państwa bić, bo nie wiem, Francuzi swego czasu mówili, że no nie, to już trochę za daleko z tą budową państwa europejskiego i tak dalej stawiali się, to wtedy włącza się motor integracji europejskiej w postaci Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa nie są w stanie uzgodnić dalszej integracji, no to wtedy używamy do tego zaprzyjaźnionych sędziów. W związku z tym lepiej jest z punktu widzenia suwerena obywateli, żeby jednak ta kontrola była skoncentrowana w Trybunale Konstytucyjnym, bo zawsze Trybunał Konstytucyjny będzie powoływany w sposób polityczny. Bo jeżeli powoływany jest przez parlament, to jest to powołanie polityczne bardziej niż sędziowie sądów powszechnych. I to ci sędziowie sądów powszechnych mają większe, ale także Sądu Najwyższego, bo w taki sam sposób jest powoływany, czyli poza suwerenem, mają większe tendencje do odrywania się od rzeczywistości i do kreowania rzeczywistości za pomocą własnych orzeczeń w oderwaniu od przepisów prawa. Więc lepiej z punktu widzenia suwerena jest, żeby Trybunał, którego członkowie są wybierani na 9 lat, zatem różne większości parlamentarne wybierają tychże sędziów Trybunału Konstytucyjnego, miał władzę interpretowania ostatecznego konstytucji, niż żeby to robili sędziowie sądów powszechnych, którzy no, pochodzą z procedury, powiedzmy, mało demokratycznej. No i tyle.
To już na koniec pytanie, panie sędzio. Po co Donald Tusk, po co pan minister Bodnar tak kształtują, tak chcą ukształtować wymiar sprawiedliwości, żeby no, sami sobie odebrać kompetencje, przekazać je w ręce sędziów? To także pada. Nie wszyscy sędziowie są w stowarzyszeniu Justicja czy Temis. O co tu chodzi? No, czy może mają pewność, że będą kontrolować wszystkich sędziów?
Pewności pewnie nie mają, ale być może liczą na to, że większość polskich sędziów, czy to dlatego, że ma takie sympatie, czy to dlatego, że będzie zastraszona, ażeby orzekać niezgodnie z wolą takich polityków, jak na przykład Donald Tusk czy Adam Bodnar, stanie po ich stronie, że będzie prezentowała światopogląd, który jest im osobiście bliski. Tak mi się wydaje. Mi jest bliskie to, co kiedyś, no, 10, może 15 lat temu powiedział tutaj jeszcze na Zamku Królewskim, dwa kroki od siedziby radia, w którym jesteśmy, sędzia Antonin Scalia, który no, świetny, świętej pamięci już sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych to właściwie nasz Trybunał Konstytucyjny.
I więcej.
To i plus, tak? I plus. No to on powiedział... Nie może być sędziokracji, nie może być dynamicznej interpretacji konstytucji. Jak w XVIII wieku twórcy naszej konstytucji, mówią o konstytucji amerykańskiej, ją uchwalali, to naprawdę tam nie było ani gender, ani tego rodzaju wodotrysków lewicowych i tak dalej. I nie próbujmy nadawać konstytucji, która była wtedy uchwalona i zapisano tam to, co zapisano, treści kompletnie niezrozumiałych, nieakceptowalnych. Oczywiście, że świat się zmienił, ale to konstytucję można zmienić. W ten sposób się zmienia ustrój. Ale sędzia ma się od tego powstrzymać. Sędzia nie ma być kreatorem prawa, sędzia jest sługą prawa i jego wykonawcą. A no mówię, wydaje mi się, że to jest ten tok myślenia, że aha, no to jeżeli Unia się ma federalizować i nie wiem, państwa się stawiają, w związku z tym wtedy odpalamy Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, no to Polska, która, nie wiem, zawróciłaby z drogi, którą widziałby dla Polski Donald Tusk czy Adam Bodnar, no, zostanie na tą drogę z powrotem skierowana za pomocą sędziów, którzy mają taki sam światopogląd, takie same dążenia, ale nie są wybierani, w związku z tym nie przegrają wyborów. Oni
czyli
tam po prostu będą.
Po tej nowelizacji w zasadzie wybory parlamentarne przestaną być nam potrzebne.
Aż tak daleko bym nie szedł, ale z całą pewnością rola każdego Polaka jako suwerena, tego, który głosuje w wyborach i w ten sposób kształtuje przyszłość naszego kraju, zmniejsza się, ponieważ część tej władzy przekazujemy w ręce niewybieralnych sędziów.
Ja to mówił Łukasz Piebiak, sędzia, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, były wiceminister sprawiedliwości za sądownictwo odpowiedzialny. No będziemy patrzeć, jak to dalej będzie wyglądać. Projekty są arcy ciekawe.
W ciekawych czasach żyjemy. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.
I to była Odyseja Wyborcza.